Storybox zaprasza do wysłuchania książki Jarosława Ruszkiewicza Syndrom Everetta. Tom pierwszy, Ulisses. Ramię Perseusza. 11 tysięcy lat świetlnych od Sagittariusa A. 12 rok wojny. Imperialny okręt wojenny Arnwali. INA Celestis wraz z pozostałymi jednostkami od 15 minut wytracał prędkość, by bezpiecznie wyjść z bezkresnej pustki podprzestrzeni. W półmroku terminalu pomostu bojowego stał wysoki mężczyzna o siwych włosach, białej krótkiej brodzie i szlachetnych rysach. W jego ciemnych źrenicach odbijały się świetliste punkciki gwiazd, które były wszędzie wokół, sprawiając wrażenie, jakby on sam trwał zawieszony w kosmicznej próżni. Od 3 lat, czasu syderalnego, komandor Aroalion był dowódcą 107. floty Imperium, ostatniej, która jeszcze istniała. Na samą myśl o tak żałosnym końcu potęgi odruchowo zmrużył oczy, wyostrzając obraz przed sobą, a główny komputer Monstro automatycznie przekazał mu fizyczną kontrolę nad okrętem. Stojąc teraz w interaktywnej strefie, czuł główne sekcje okrętu i jego przedziały, jakby to było jego własne ciało. Wiedział, że w części rufowej trwały naprawy poszycia, prowadzone przez zdziesiątkowany zespół robotów remontowych, a powstające tam drgania, jego umysł z nałożonym bioprogramem obrazów odbierał niczym odległe ukłucia cieniutkich igieł. Jednocześnie gdzieś w tle odczuwał przykre doznania fizycznego głodu, sygnalizujące kłopoty z pozyskaniem zewnętrznej energii oraz z zapasami twardej amunicji. Jeszcze bardziej niepokojące były informacje o zbliżającej się pogoni. 40 tysięcy lat później. 7 marca 2001 roku według czasu ziemskiego. Voyager 1, 12,5 miliarda kilometrów od Słońca, granice heliosfery. Poprzez głęboką czerń kosmosu, usianą odległymi punkcikami gwiazd, mknęła mała sonda badawcza. Każdej doby pokonywała 1 470 000 kilometrów kosmicznej próżni, oddalając się coraz bardziej od Ziemi. Kilkanaście lat wcześniej, po sfotografowaniu Jowisza i okrążeniu Saturna, grawitacja wyrzuciła ją dalej, w stronę granicy Układu Słonecznego, nadając jej aktualną prędkość podróżną. Żadna wyobraźnia nie była w stanie pojąć otaczającego ją ogromu zimnej, ponurej pustki, niekończącej się nocy i mierzonych latami świetlnymi odległości. Odkąd minęła Plutona, zostawiając za sobą małe, białe słońce, mroźna nicość stawała się coraz bardziej obca. Teraz podążała do granicy szoku końcowego. 3 radioizotopowe, termoelektryczne generatory Voyagera nadal zasilały jego podstawowe systemy i instrumenty pokładowe. Te nieustannie przesyłały informacje na odległą Ziemię, wsłuchaną w napływające z coraz większym opóźnieniem sygnały. Nagle coś się zmieniło. Najpierw szum procesorów wyrwanych z letargu przerwał panującą wewnątrz maszyny ciszę. W chwilę potem, nie wiadomo dlaczego, czujnik wykrywający ruch uaktywnił platformę skanującą z zamontowanymi kamerami i spektrometrami. Te niemal natychmiast zarejestrowały zakłócenia widma w bliskiej przestrzeni przed nimi. A potem z nagła cicho zaterkotały i równie niespodziewanie umilkły. Pozdrowienie napotkanego na drodze drugiego samotnego wędrowca zostało przerwane w półsłowa. Coś nie pozwoliło dokończyć próby nawiązania kontaktu z nieznanym. 11 października 2001 roku, godzina 2:10. Okolice Arendal, południowa Norwegia. Gęsty, liściasty las tonął w ciemnościach deszczowej jesiennej nocy. Gwałtowne podmuchy wiatru uderzały w korony potężnych drzew, zrywając z nich tumany usychających liści. Granatowe chmury co chwilę odsłaniały wielki, jasny księżyc, by zaraz zasłonić go ponownie. A wtedy ciemność zdawała się jeszcze głębsza. Środkiem leśnej gęstwiny ciągnęła się pusta asfaltowa droga, prowadząca z Arendal do ostatniego domu głęboko w lesie. Wzdłuż niej, po obu stronach, ściany drzew i chaszczy tworzyły mroczny tunel, przechodzący u góry w spływające wodą sklepienie z liści. Było ponuro i mokro, a wilgotne powietrze pachniało intensywnie butwiejącymi liśćmi i grzybami. Szum ulewy, bijącej dużymi kroplami w ciemną zieleń listowia, narastał. Miękkie pobocze tonęło w strumykach spływającej wody i głębokich kałużach, rozlewających się na szosę. Niespodziewanie, na jej skraju, niczym uderzony piorunem, z trzaskiem eksplodował gruby, rozwidlony konar. To było dziwne, bo o burzy nie mogło być mowy. Potężna gałąź, ścięta równo jak piłą, sypiąc białymi iskrami, uderzyła w rozmiękłą ziemię. W miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą odrastała od drzewa, rozbłysło drgające elektrycznymi wyładowaniami jasne światło. W środku, otoczona drżącą poświatą, stała niewyraźna szara postać. Powoli, z sekundy na sekundę, coraz bardziej stawał się widoczny długi, ciemny płaszcz i równie ciemny kapelusz osłaniający szerokim rondem rozedrganą twarz. Aż wreszcie obraz wyostrzył się i znieruchomiał. Wszystko zastygło, stabilizując się i krzepnąc w strumieniu spowolnionych fotonów. Postać wewnątrz sprawiała przez chwilę wrażenie zawieszonej nieruchomo w świetlistej próżni. A potem zrobiła krok do przodu.